Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Próbujemy, bracia i siostry, w naszą wielkopostną szkołę modlitwy wejść pierwszą dzisiejszą konferencją. Niech ona będzie trochę taka fundamentalna, ale z drugiej strony wprowadzająca do pewnych rzeczy, o których mówiłem w niedzielę. Również spróbuję teraz wrócić. Generalnie chcemy otworzyć się na bliskie działanie Ducha Świętego, na działanie Pana Boga w nas. Wiemy, że modlitwa nie jest czymś łatwym z natury. Wiemy, że raz przychodzi łatwiej, raz przychodzi trudniej. Raz chcemy się modlić, a raz te modlitwy, które sobie gdzieś sami nałożyliśmy, przychodzą nam z większym, a może nawet z bardzo dużym czasem trudem. I jest to zupełnie naturalne i zupełnie normalne. Najważniejsze jest jednak to, aby mieć świadomość tego, po co jest ta modlitwa. I tego chcemy się troszeczkę uczyć i chcemy to troszeczkę bardziej odkryć, aby modlitwa nasza nie tylko nabrała sensu, ona ma sens, ale żeby nabrała jeszcze większego sensu, ale żebyśmy też na nowo odkryli jej wartość. Skąd bierze początek modlitwa? Pewien nauczyciel zapytał swoich uczniów, zadając im właśnie takie pytanie. I pierwszy mówi, że z potrzeby. Mam jakąś potrzebę, więc zaczynam się modlić. Drugi mówi z radości. Jestem szczęśliwy, wszystko mi się super układa, zaczynam się modlić. Trzeci mówi z ciszy. Kiedy słyszę ciszę, to słyszę Pana Boga i wtedy zaczynam się modlić. Nauczyciel odpowiada, zasadniczo każdy z was dobrze odpowiedział, bo coś w tym jest, ale tak naprawdę, nade wszystko, modlitwa bierze swój początek od samego Boga. To On tak naprawdę ją rozpoczyna. To On ją rozpoczyna. I dlatego ta nasza pierwsza konferencja w Szkole Modlitwy będzie tego dotyczyła. Tego, czyli relacji. Pan Bóg w tej relacji, jaką jest modlitwa, wiedzie prym. On ją zaczyna. Wyobraźmy sobie sytuację, mamy dwóch braci. Niech jeden nazywa się Jacek, drugi niech się nazywa Piotr. I otrzymali w spadku po swoim ojcu, zgodnie z jego testamentem, pole. Każdy taką samą część. Ojciec przez całe swoje życie pracował na roli, ale synowie nie podzielali jego pasji. Jacek był dyrektorem w dobrze prosperującej firmie. A Piotr, niech będzie, że Piotr jest po mojej prawej stronie, Jacek po lewej. A Piotr był zapalonym piłkarzem. I taki mały dialog. Jacek. Zobacz, Piotrek, nasza ojcowizna. Całe 20 hektarów. Co my z tym zrobimy? Piotr. Oj tam, jak zwykle przesadzasz. Mówię ci, ty z tym twoim pesymizmem to daleko w życiu nie zajdziesz. 10 hektarów dla mnie, 10 hektarów dla ciebie i jakoś damy radę. Jacek. Pewnie masz rację, zresztą taka wola ojca. Pamiętasz? Od zawsze marzył o tym, żebyśmy żyli tak jak on. Ale jak to wszystko pogodzić? Praca, spotkania, wyjazdy i teraz jeszcze to. Piotrek. Będzie dobrze, zobaczysz. Ja to chyba jakoś sobie poradzę. Przyjdę, doglądnę, coś porobię, jakoś tak między treningami. To jest wszystko czasowo do ogarnięcia. Jedynie, jak będzie mundial, to może być kłopot, bo tego bym sobie nie odpuścił. Wkrótce obaj zaczęli wcielać plan w życie. Jeden ma 10 hektarów, drugi ma 10 hektarów. Jacek miał wiele obowiązków związanych ze swoją firmą, ale mimo to starał się codziennie podejmować trud uprawy. Za wszelką cenę starał się znaleźć czas, aby zadbać o pole. rozsądnie wybierał odpowiednie pory. Nieraz zmuszony był wstawać wcześnie. Mimo zmęczenia i pojawiającego się czasem zniechęcenia, pozostał wierny. Wierność to bardzo ważne słowo. Każdego dnia zdobywał doświadczenie i wciąż rozwijał się w tej dziedzinie. Tymczasem Piotr, choć z entuzjazmem przyjął dar ojca, szybko stracił swój zapał. Ciągle miał jakieś przeszkody. A to trening, a to siłownia, a to zła pogoda, no i wreszcie upragniony mundial. Wkrótce jego pole zarosło chwastami, a szkodniki zaczęły niszczyć dotychczasowe plony. Deszcz padał. Deszcz padał zarówno na pole Jacka, pamiętamy, 10 hektarów, i tyleż samo na pole Piotra, również 10 hektarów. Jednak ziemia na części należącej do Piotra, zaniedbana i spieczona, nie była w stanie przyjmować wody. Wszystko z dnia na dzień obumierało. U Jacka natomiast żyzne pole, orzeźwiane deszczem, wydawało coraz większe plony, którymi każdego dnia mógł dzielić się z bliskimi. Wkrótce zauważył, że nawet polubił tę pracę, ponieważ przynosiła mu nieznaną dotąd radość i satysfakcję. Dzięki wytrwałej, dzięki systematycznej pracy, wykonywanej zarówno wtedy, kiedy miał na to czas, jak i wówczas, kiedy tego czasu mu brakowało, wypełnił wolę ojca. Co więcej, spełnił jego najgłębsze pragnienie, czyli stał się do niego podobny. Po co ta historia? Każdy z nas otrzymał swoją część pola. Ja nie mówię, że to jest 10 hektarów, chociaż może by ktoś chciał. Ja nie mówię, że to jest 20 hektarów, nieważne ile. Każdy z nas otrzymał swoją część pola, czyli relację z Bogiem. I ta relacja jest czymś bardzo osobistym, jest czymś niepowtarzalnym. Każdy z nas dostał oczywiście inne pole i inaczej tę relację z Panem Bogiem będzie budował. Dlatego też każdy z nas będzie miał relację z Panem Bogiem wyjątkową. Ale jedno jest pewne, zostaliśmy do tej relacji powołani. I tylko człowiek jest w stanie uprawiać ziemię, czyli tę relację. Żadne zwierzę nie potrafi doglądać pola, ani się o nie troszczyć. My jesteśmy szczególnym stworzeniem. Człowiek jest szczególnym stworzeniem, o którym Pan Bóg powiedział, a Bóg widział, czytamy to w Księdze Rodzaju, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Człowiek jest koroną stworzenia, bo to o nim Bóg powiedział, że jest bardzo dobry. Drogi bracie, droga siostro, ty jesteś bardzo dobry. I to tylko człowiek, ty i ja, możemy w tę relację z Panem Bogiem wejść. Mamy łaskę, tak bym to nazwał, łaskę wchodzenia w relację z Panem Bogiem. A tym, przez co wchodzimy w tę relację, jest między innymi nasza modlitwa. Bo jest tak naprawdę 5 takich sposobów wchodzenia w bliską relację z Panem Bogiem. Modlitwa jest jedną z tych 5. I o niej chcemy mówić, ale są inne. Na przykład odwracanie się od grzechu. Jeżeli grzech mnie od Pana Boga oddziela i oddala, to kiedy odwracam się od grzechu, kiedy się spowiadam, kiedy oczyszczam swoje serce, to naprawiam swoją relację z Panem Bogiem. Inny sposób – słuchanie Pana Boga. Pan Bóg do mnie mówi. Jeżeli kogoś nie słuchamy, odwracamy się plecami, to nie mamy z nim relacji. Ale jeżeli czytam Boże Słowo, czytam Pismo Święte, nawet jeżeli go nie rozumiem, staram się słuchać Pana Boga, mam z nim coraz lepszą relację. Trzeci sposób. Ludzie, którzy wierzą podobnie jak ja, z którymi się spotykam i z którymi Pana Boga uwielbiam. po co Pan Bóg stworzył człowieka? Między innymi po to, aby go czcił i uwielbiał. Kiedy się więc razem spotykamy, kiedy tworzymy Kościół, kiedy tworzymy wspólnotę wspólnot i uwielbiamy Pana Boga, pogłębiamy z Nim relacje. No i czwarty sposób, posłuszeństwo Panu Bogu. Kiedy jestem Mu posłuszny, wtedy również wypełniam Jego wolę przecież. Pogłębiam, polepszam z Nim relacje. No i piąty sposób, modlitwa, o której mówimy. Modlitwa. Ta relacja jest czymś osobistym i niepowtarzalnym. I każdy z nas jest inny, niepowtarzalny i inaczej tę relację z Bogiem buduje. Dla każdego z nas będzie miał tę relację Pan Bóg wyjątkową. I to jest moment, kiedy warto sobie zadać kilka pytań. Oczywiście nie odpowiadamy na nie teraz wprost, ale gdzieś w sercu swoim, a może warto wrócić do tego właśnie dziś, chociażby przy wieczornym rachunku sumienia, kiedy podsumujemy to dzisiejsze spotkanie. Jak dzisiaj wygląda moje pole, te moje hektary, ta moja relacja z Panem Bogiem? W jakim stanie jest ta ziemia? Jak dziś oceniam swoją modlitwę? Czy regularnie poświęcam jej czas, mimo natłoku spraw, obowiązków? Co w życiu modlitewnym sprawia mi największą trudność? Do którego syna z usłyszanego przed chwilą opowiadania jestem bardziej podobny? Do Jacka czy do Piotra? I co chciałbym zmienić w swojej dotychczasowej modlitwie? Czy jestem z niej zadowolony? W czasie tej wielkopostnej szkoły modlitwy będziemy poznawać tajniki uprawiania roli. Bynajmniej nie trzeba będzie brać do ręki ani łopaty, ani grabi, ani tym podobnych, ale coś w tym stylu. Otrzymamy wiedzę i konkretne narzędzie. Będzie mowa o tym, co jest istotą modlitwy. Będziemy się przypatrywać wzorcowej modlitwie, a także mówić o trudnościach z nią związanych. Będziemy mówić też o wielu praktycznych wskazówkach i propozycjach konkretnych kroków do podjęcia. Chciałbym, aby to nie tylko była szkoła modlitwy, chociaż będzie to tylko 5 spotkań włącznie z dzisiejszym, które będzie można potem jeszcze rozwinąć oczywiście, ale chciałbym, żeby był to również czas przepełniony modlitwą. I myślę sobie, że to wszystko, co usłyszymy i to, co słyszymy, w to, co powoli wchodzimy, również naszą osobistą modlitwę już dziś w jakiś sposób ubogaci. Dlatego z jednej strony, i to już od następnego spotkania, będziemy dużo słuchać Słowa Bożego, ale z drugiej strony będziemy starali się to Słowo wprowadzać w czyn, czyli wchodzić w głęboką modlitwę. Przez ten czas będziemy chcieli poznać pewien klucz do tego, aby tę rolę, pole w naszym życiu, aby ta relacja z Bogiem była coraz silniejsza, a to pole, ta relacja była coraz lepiej uprawiana. I dlatego też 5 takich elementów, które będą w jakimś znaczeniu owocem naszych spotkań. Pierwsze to moc. Modlitwa daje moc. Chcemy przez te poszczególne soboty, poprzez osobiste zaangażowanie, bo bez tego nic się nie stanie, poprzez modlitwę uwolnić Bożą moc, która ma ogromną siłę. Ale do tego potrzeba zaangażowania i do tego trzeba wierności, systematyki. Wtedy to pole będzie się zmieniać i będzie coraz piękniejsze. Modlitwa jest takim kanałem, który uwalnia tę Bożą moc. I ta moc chce się ujawnić we mnie, chce się ujawnić w Tobie. Drugim elementem, owocem tego czasu ma być pokój serca. Mówiłem już w niedzielę, że czas spędzony na modlitwie daje pokój, nie święty spokój, bo to jest coś zupełnie innego. Daje pokój prawdziwy. Taki pokój, jaki świat dać nie może. Popatrzmy na Jezusa. Mamy przed oczami Jezusa, który wchodzi do łodzi, gdzie rozpętana jest burza na jeziorze. Ale kiedy Jezus przychodzi? Przychodzi wcześniej, kiedy się rozstał z uczniami, kiedy odszedł na górę, kiedy poszedł się modlić. Zostawia apostołów i idzie, aby spotkać się na osobistej modlitwie ze swoim Ojcem. Potem wraca do swoich uczniów, którzy walczą z żywiołem na jeziorze, którzy nie mogą sobie z nim poradzić. I pierwsze, co Jezus robi, to wchodzi do łodzi i w tym momencie przywraca pokój. Przywraca pokój w tej łodzi, ale i pokój w sercach apostołów. Jezus był przepełniony pokojem. Ten pokój płynie stąd, że miał relację z Ojcem. Nieustannie szukał tego czasu, aby spotkać się z Bogiem. I to Jezus swoim autorytetem, nawet nic nie mówiąc, ucisza morze i dodaje im odwagi. Mówi: ja jestem, odwagi, nie bójcie się. Taki pokój każdy z nas może otrzymać na modlitwie. I taki pokój będzie przynosić właśnie osobista modlitwa. Kolejnym owocem to wejście w świat duchowy, jeszcze bardziej i jeszcze mocniej. Właśnie poprzez modlitwę otwiera się nieco inna rzeczywistość niż ta, o której na modlitwie z Panem Bogiem będziemy rozmawiać. Bo często jest tak, że na modlitwie mówimy o naszych sprawach. Mówimy o tym, co przeżywamy, co nas boli, z czym się nie zgadzamy. Owszem, dziękujemy, chwalimy, uwielbiamy, idziemy z radością, ale też idziemy właśnie z tym wszystkim, co nas trzyma na ziemi. To wszystko sprawia, że wchodzimy w jeszcze inną rzeczywistość. Ściągamy niebo na ziemię. I to nas przemienia, czyni podobnymi do naszego Ojca, tak jak Jezus stał się podobny do Ojca. I ostatni owoc, którego oczekujemy i który chcemy, aby jeszcze bardziej się pomnożył w nas, to zaspokojenie tego głodu, który w nas jest. Czas odkrywania modlitwy w ogóle, albo odkrywania na nowo, albo wchodzenia w modlitwę jeszcze bardziej, jakbyśmy nie powiedzieli, to czas, który ma zaspokoić wewnętrzny głód, który jest w naszych sercach. Wiele spraw, którymi się zajmujemy, próbuje ten głód zaspokoić i my czasem szukamy różnych dróg i różnych możliwości w różnych obszarach, aby ten głód wewnętrzny zaspokoić. To może być praca, mówiłem, rozrywka, relacje z ludźmi, pasje nasze, ale jedyną odpowiedzią na pełne zaspokojenie tego głodu jest właśnie nasza osobista relacja z Bogiem. Niespokojne jest serce człowieka, dopóty nie spocznie w Tobie, o Boże. Bóg pragnie w tym czasie przede wszystkim spotkać się z nami bardzo osobiście, w tym konkretnym momencie życia, w którym jestem. Bóg zna Twoje oczekiwania, ale chce dać Ci o wiele więcej. On pragnie, by Twoje serce na nowo rozpaliło się tęsknotą za Nim, byś doświadczył jakiegoś przełomu, czyli konkretnych zmian właśnie w tej dziedzinie, w dziedzinie modlitwy. Jestem przekonany, że to się stanie. W tym momencie istotne jest nie tyle to, jak do tej pory wyglądało Twoje uprawianie roli tego pola, tej relacji z Panem Bogiem, ale ważne jest to, jak będzie ono wyglądało po tym czasie, kiedy poznamy pewne tajniki, kiedy tak jak Jacek, czyli ten syn z opowiadania po mojej lewej stronie, podejmiesz trud i doświadczysz przemiany, spełniając największe pragnienie Boga Ojca. Będziesz się do Niego jeszcze bardziej albo w ogóle upodabniał. Tego chce dla mnie i dla Ciebie Pan Bóg. U świętego Jana czytamy: a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. A w katechizmie Kościoła katolickiego tak jest napisane: modlitwa jest życiową koniecznością. Dowód przez przeciwieństwo jest nie mniej przekonujący. Jeśli nie pozwalamy prowadzić się duchowi, popadamy w niewolę grzechu. Jakże Duch Święty może być naszym życiem, jeśli nasze serce jest od Niego daleko? Nic nie jest tak ważne jak modlitwa. Sprawia ona, że to, co niemożliwe, staje się możliwe. To, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli. Kto się modli, z pewnością się zbawia. A kto się nie modli, z pewnością się potępia. Pewne jest, i każdy z nas to czuje głęboko w sercu, że pełnią życia cieszy się człowiek wtedy, kiedy jest kochany i kiedy może kochać. Gdy zaczyna nam brakować miłości, to życie traci sens. I tak naprawdę powoli człowiek umiera. Czy na płaszczyźnie duchowej, czy psychicznej, a nawet na tej fizycznej. Miłość tak naprawdę jest kluczem, a miłość jest relacją. Jakby tego było mało, jest relacją między osobami. Relacja powstaje między osobami i rodzi się z pragnienia bycia dla tej drugiej osoby. To bycie może mieć różne wymiary zaangażowania. Oczywiście czasem jest bardziej dawaniem, a kiedy indziej bardziej przyjmowaniem. Aby ta relacja była prawdziwa i owocna dla jednej i drugiej osoby, to te wymiary, dawanie, przyjmowanie, muszą się wzajemnie przenikać. Dlatego w relacji trzeba pozwolić się kształtować, ale jednocześnie trzeba też podjąć odpowiedzialność za tego kogoś drugiego, za to, co w nim po nas zostaje. I tak też jest w modlitwie. Trzeba i przyjmować, i dawać. Każda skrajność nie jest dobra. Ktoś powie: dobrze jest w modlitwie, o tym będziemy mówili na końcu, ale dziś w tym takim bardzo ogólnym wprowadzeniu ktoś powie, że dobrze jest dużo mówić. Takie modlitwy, takie różańce, takie paciorki, jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze tamto. Być może dla kogoś tak jest dobrze, ale tak naprawdę ja mam nie tylko mnożyć, ja mam przyjmować, czyli mam też na modlitwie słuchać. Ktoś inny powie: nic nie muszę robić, Pan Bóg wszystko robi za mnie. Jedna i druga skrajność nie jest najlepsza. Ta relacja między osobami nie wynika z potrzeb emocjonalnych. Emocje bywają zmienne, chociaż tak naprawdę nasze pragnienia są bardzo przeniknięte emocjami, ale relacja sama w sobie wynika z faktu, że jestem osobą, a jako osoba jestem z natury swojej do tej relacji, w ogóle do relacji, stworzony. Popatrzcie, Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Stworzył więc człowieka jako relację. Modlitwa jako relacja odwołuje się do początku istnienia. Sam Bóg w Trójcy Świętej jedyny, Bóg Ojciec, Syn, Bo już Duch Święty, jest w swoim wewnętrznym życiu relacją. Nie mogłoby być inaczej, skoro Bóg jest miłością, a miłość jest relacją. Nie mógłby być więc jeden i w jednej osobie, bo byłby największym egoistą. A jeżeli stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, to również wszczepił w nas relacyjność. I nie może być inaczej. I ta relacja nie dotyczy tylko człowiek-człowiek. Dotyczy również relacji z Panem Bogiem. Dlatego modlitwa, każda modlitwa, sama w sobie modlitwa, ale jej ideałem jest ta, której nauczył nas sam Jezus Chrystus, jest w jakimś znaczeniu katechezą o właściwej, potrójnej relacji, relacji miłości. Najpierw Bóg, człowiek, bo najpierw Pan Bóg wychodzi z inicjatywą, potem ja odpowiadam na tę inicjatywę, człowiek, Bóg, i w końcu z tej relacji kształtują się wszystkie właściwe relacje, człowiek, człowiek. Bóg wychodzi więc człowiekowi na spotkanie, bo jest spragniony relacji z Nim, ale jednocześnie człowiek spotyka Boga właśnie dlatego, że ta relacja nadaje kształt jego prawdziwej i powiedziałbym najgłębszej tożsamości. To, kim jestem, jest zależne od tego, kim jestem dla Boga. W relacji z Nim dokonuje się odkrycie mojego najgłębszego ja. Każdy człowiek jest wartością, nawet ten, który w Pana Boga nie wierzy. Ale ten, który wierzy i który jest w prawdziwie autentycznej relacji z Panem Bogiem, ten nie tylko wie, że jest wartością, ale czuje. Czuje powołanie do tego najgłębszego ja. Otwarcie się na relację z Bogiem jest początkiem życia modlitwy, a dalej to właśnie modlitwa staje się wyrazem tego, co tak naprawdę dzieje się między mną a Bogiem. Zdefiniowaliśmy modlitwę jako rozmowę człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem. Rozmowę dwóch kochających się osób. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której dwie kochające się osoby nie rozmawiają ze sobą, nie prowadzą ze sobą dialogu. Podkreślam, dwie kochające się osoby. Chociaż znowu, popatrzcie, trzeba mocno podkreślić, że nie o emocje tu chodzi. Zwłaszcza ci, którzy są w relacjach małżeńskich, to dobrze wiedzą, że nawet jeżeli mówimy sobie kocham cię, to czasem też nie mamy ochoty rozmawiać. To czasem też chcemy być sami. I nie ma w tym nic złego. Ale nie jest to stan ciągły. Jest to stan przejściowy, bo tej relacji towarzyszą różne emocje, bo na tę relację oddziałują różne czynniki. Ale nikt z nas nie wyobraża sobie sytuacji, w której kochamy się i z sobą nie prowadzimy dialogu. To miłość Boża w kontekście tego dialogu i tej relacji, w kontekście modlitwy, jest najważniejszym pokarmem duszy człowieka. Bez tego pokarmu, bez tej miłości, serce człowieka zaczyna odczuwać głód, osłabienie, wyczerpanie, aż w końcu, już to powiedziałem, umiera. Modlitwa jest więc jednym z głównych sposobów karmienia swojego serca miłością. Wspominałem już w niedzielę i dziś też chcę wspomnieć francuskiego teologa dominikanina Congara, który zmarł w roku 1995. On powiedział to bardzo jasno. Modląc się otrzymujemy tlen. Tlen, który pozwala nam oddychać. Sakramenty dają nam potrzebny pokarm, jednak przyjmowanie pokarmu poprzedzone jest oddychaniem, a oddychanie jest modlitwą. Ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. O ile w naturalny sposób jesteśmy gdzieś wewnętrznie zaprogramowani do tego, by wdychać powietrze, by przyjmować jedzenie, z modlitwą i z życiem duchowym nie jest już tak to oczywiste. Skutki grzechu pierworodnego sprawiły, że modlitwa wiąże się z pewnym wysiłkiem, a nawet z walką. I chociaż jest to relacja dwóch kochających się osób, nawiążę do tego, co powiedziałem na początku, to nie zawsze przychodzi to z łatwością. Z jednej strony Pan Bóg pragnie mieć z nami, z każdym z nas bliską relację, ojcowską, przyjacielską, oblubieńczą, synowską. Z drugiej strony ze względu na naszą wolę nie może nas do tego w żaden sposób zmusić. Byłoby to przeciwne miłości, która przecież zakłada wolność. Jako nasz Ojciec i Stwórca Bóg doskonale wie, że bez Niego nic nie możemy uczynić. My natomiast zbyt często o tym zapominamy i dlatego to życie w relacji z Panem Bogiem nam gdzieś ulatuje. Oczywiście pewnym rozwiązaniem jest, i popatrzcie, my jesteśmy tego uczeni od najmłodszych lat, nałożenie obowiązku modlitwy. I to też nie narusza miłości. Nawet jeżeli mamy obowiązek rozmawiać z Panem Bogiem, bo Bóg przecież jako nasz Ojciec ma całkowite prawo do tego, by od swojego stworzenia, by od człowieka wymagać pewnych rzeczy ze względu na nasze dobro. My natomiast świadomie lub nieświadomie, wypełniając ten obowiązek, karmimy się Bożym życiem, którego tak bardzo potrzebujemy w codzienności, chociaż nie zawsze w pełni sobie to uświadamiamy. Ale na pewno nie jest to rozwiązanie idealne. Nikt z Was, z nas, mając władzę rodzicielską na przykład, nie chce ciągle dziecku kazać i wykorzystywać swój autorytet, bo ja tak mówię, tak ma być. Chcemy, aby dziecko dorosło, aby wydoroślało, aby samo wiedziało, co jest dla niego dobre i to robiło. Małemu dziecku się tłumaczy, małemu dziecku się przypomina, ale dużemu, dorosłemu trochę już wstyd przypominać o pryncypiach. A jeśli ich nie wykonuje, to znaczy, że nauka poszła w las. Na przykład spowiedź comiesięczna. Tego nas przecież wszystkich uczono. Pierwsze piątki, pierwsze soboty. Zobaczmy, jak wielu spośród nas, dzisiaj wierzących, nie zachowuje tego. Przychodzi do spowiedzi raz w roku, bo tak mówi przykazanie. Można też i tak, ale jest to pewne minimum. Jeżeli moja relacja jest dobra, to chcę jak najczęściej w tej relacji być. Czy wystarczy, że małżonkowie powiedzą sobie raz w roku kocham cię, bo jest rocznica ślubu i tak wypada, czy lepiej, żeby mówili to częściej? Czy lepiej jest, kiedy mówimy sobie serdeczności częściej, czy tylko wtedy, kiedy wypada i to jak nam się przypomni? Wróćmy jeszcze do dzieci. Dopóty dziecko jest niepełnoletnie, rodzic bardzo często musi się odwoływać do swojego autorytetu z troski o własne dziecko. Tak, no właśnie, aby coś mu nakazać. I z tego właśnie powodu Pan Bóg prosi nas, abyśmy, czytamy to u świętego Łukasza, zawsze się modlili i nie ustawali. Nie dlatego, że Bogu jest to potrzebne, ale dlatego, tylko dlatego, że On się o nas troszczy. Bo gdy zabraknie modlitwy, to ucieka z nas to prawdziwe życie. Brak modlitwy jest religijnym zawałem serca. Już ląduję. Dynamikę tego spotkania człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem w relacji modlitwy możemy odczytać w pięknym opisie nawiązywania relacji w Starym Testamencie między Bogiem a Mojżeszem. Zachęcam do tego, by ten opis z Księgi Wyjścia, z rozdziału 3 po powrocie do domu, przeczytać sobie. Bóg objawia się Mojżeszowi, daje mu wyraźny znak swojej obecności poprzez obraz płonącego krzewu. Mojżesz odpowiada na to zaproszenie: podejdę, żeby się przyjrzeć. Z kolei Bóg odpowiada na krok Mojżesza. Gdy Pan ujrzał, że Mojżesz podchodzi, żeby się przyjrzeć, zostaje nawiązana relacja. Najpierw każda ze stron podejmuje wewnętrzny krok ku temu innemu, a dopiero później dochodzi do dialogu. I Bóg woła do Mojżesza po imieniu, rozpoznaje go jako kogoś bliskiego, kogoś znanego sobie. A Mojżesz odpowiada: oto jestem. I kiedy pyta rozmówcę o imię, słyszy również: jestem, który jestem. Dwie obecności, dwie tożsamości, które rozpoznają się we wzajemnym jestem. W modlitwie Bóg jest cały dla nas, oczekując, że i my będziemy cali dla Niego. Ta relacja modlitwy nie powstaje znikąd. Zawsze jedna ze stron wychodzi z inicjatywą spotkania. W relacji między Bogiem a nami inicjatywa wychodzi od Niego, od Pana Boga. To On nas szuka, to On składa w nasze ręce, w nasze serce pragnienie spotkania się z Nim. My jesteśmy tylko tymi, którzy odpowiadają na Jego zaproszenie. I to chciejmy dzisiaj zapamiętać. Modlitwa jest relacją i po tej drugiej stronie w naszej relacji z Panem Bogiem, wyjątkowej, jedynej w swoim rodzaju, On jest cały czas. Ja mam odpowiedzieć na Jego zaproszenie. Warto pamiętać, gdy rozpoczynamy modlitwę i kiedy dziś to zaczniemy, kiedy dziś podejdziemy do naszej osobistej modlitwy, kiedy ją rozpoczynamy, pamiętajmy, to nie jest tak, że my czynimy coś dla Pana Boga. Ja rozpoczynam, teraz będę się modlił. To najpierw On czyni coś dla nas. Zaprasza nas do tego spotkania i już jest. Klimat tego spotkania z założenia jest naznaczony miłością, bo Bóg jest miłością i nie może dać nic więcej człowiekowi jak siebie, czyli miłość. Święta Teresa z Awilla uważa, że największym darem, jaki otrzymała wraz z modlitwą, było poczucie bycia otuloną w miłość. Poczucie bycia otuloną w miłość. I na zakończenie krótkie opowiadanie. Pewien młodzieniec spytał swego duchowego mistrza, ile i jak powinien się modlić, by stać się miłym Bogu. Mądry starzec uśmiechnął się i zaczął mu opowiadać historyjkę. Pewnego przebogatego wieśniaka w chwili śmierci zapytali synowie, jakich to użył środków dla zgromadzenia tak wielkiej fortuny. Pragnąc, by synowie gorliwie pracowali, człowiek ten odpowiedział. Jest taki jeden dzień w roku, kiedy, jeśli jesteśmy bardzo zajęci pracą, staniemy się bogaci. Próżno by jednak dochodzić, który to dzień. Nie bądźcie więc leniwi i zawzięcie pracujcie przez wszystkie dni w roku w bojaźni, że ów błogosławiony dzień nadejdzie, a nie zastanie was przy pracy. Trudy i znoje całego roku poszłyby wtedy na marne. Tak jest i z modlitwą, mój chłopcze, ciągnął mistrz. Bóg nawiedza cię, kiedy chce, a chwili Jego wizyty absolutnie nie da się przewidzieć. On jest niestrudzony w swej miłości do nas, a nasze dziękczynienie powinno być nieustające, nasza adoracja nieprzerwana, nasze tak niezłomne. Przeżyć całe życie w modlitwie to jak zanurzyć się w sercu Boga, nigdy już stamtąd nie wychodząc. I myślę, że właśnie to czuła święta Teresa z Awilla i tego życzę każdemu i każdej z was i sobie też, abyśmy przez tych kilka spotkań właśnie to jeszcze bardziej poczuli i jeszcze bardziej odkryli. Przed nami 4 spotkania. Kolejne temat: Bóg pragnie spotkania. Będziemy chcieli odkryć Boga, który kocha człowieka i pragnie z nim relacji, oraz odkryć znaczenie modlitwy osobistej w życiu człowieka wierzącego. Następne spotkanie to temat nieprzyjaciele modlitwy. Będziemy chcieli poznać przeszkody, które utrudniają naszą modlitwę, aby nauczyć się rozpoznawać ich źródło, pokonywać i podejmować piękny trud spotykania się z Panem. Kolejne, już wtedy 4 spotkanie, to modlitwa Jezusa. Będziemy chcieli poznać modlitwę Jezusa, aby rozbudzić w sobie pragnienie i potrzebę trwania w nieustannej relacji z Bogiem, do której w Chrystusie mamy swobodny dostęp. I ostatnie spotkanie, 5, wskazówki praktyczne. Będziemy chcieli odkryć znaczenie i moc Słowa Bożego w kontekście osobistej modlitwy oraz poznać przykładowy schemat modlitwy osobistej oraz znaleźć swój sposób na siebie w modlitwie, czyli konkretny czas, miejsce dla swojej modlitwy osobistej. I tyle na dziś. Dziękuję wszystkim za cierpliwość. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.